Sprawy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, 21.04 w poniedziałek 20 kwietnia. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a naszym gościem tego wieczoru jest dr Marcin Karolewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan doktor jest specjalistą chorób wewnętrznych, hipertensjologiem, czyli...
Specjalistą od leczenia nadciśnienia tętniczego.
Geriatrą oraz kierownikiem oddziału wewnętrznego, psychosomatycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka imienia Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Długa nazwa, bardzo pojemna. Panie doktorze, bez wielkich wstępów od razu powiedzmy, że porozmawiamy o chorobie alkoholowej i jej skutkach. Pretekstem do rozmowy jest jednym z pretekstów. Jest sytuacja, w nawiasie takie sobie postawiłem słowo, alarmująca.
Tak.
Między innymi też nakierowanym przez pana oddziale.
Tak, myślę, że my sobie też tak do końca, my wszyscy nie zdajemy sprawy, jak bardzo degradującą chorobą jest alkoholizm. Wydaje nam się, że to jest uzależnienie, które dotyka bardzo niewielu ilości osób, że to jest taki trochę styl życia, prawda? Alkohol jest w naszym środowisku i tak naprawdę on nie jest groźny. Najwyżej, co ktoś rzeczywiście trafi na jakiś oddział detoksykacyjny czy odwykowy, tam go, prawda, odtrują, będzie wszystko dobrze, wróci i to jest tylko ten alkoholizm, prawda? My mamy poważne choroby, nowotwory, choroby serca i to są poważne choroby, a ten alkoholizm tak traktujemy gdzieś z boku. Tymczasem tak naprawdę 2-3 razy w tygodniu stwierdzamy zgony młodych osób właśnie z powodu choroby alkoholowej.
Na waszym tylko oddziale na przykład, tak?
Tak, ja mówię tutaj o takiej naszej codziennej praktyce. Oczywiście nasz oddział jest położony w szpitalu, który ma również dwa oddziały detoksykacyjne, stąd osoby, które są najciężej chore, trafiają potem na oddział chorób wewnętrznych, gdzie wymagają często monitorowania, gdzie wymagają rzeczywiście podawania płynów czy specjalistycznej terapii. Niemniej jednak w wielu przypadkach tym osobom nie damy rady pomóc, bo po prostu nie możemy. Oni są tak bardzo zdegradowani z powodu choroby alkoholowej.
Kiedy przeczytałem w informacji od pana, że w jednym tygodniu zmarły dwie kobiety młode, bo poniżej 40, to przeraziłem się właściwie.
Tak, tymczasem dla nas to jest ten niestety chleb powszedni. My stwierdzamy zgony u osób także młodszych. Jeżeli my mamy na oddziale 22 czy 23-latka na przykład, który ma za sobą 10-letni wywiad choroby alkoholowej, uzależnienia od alkoholu, prawda, no to jest dramatyczne. Kiedy on zaczynał? W wieku 12, 13, 14 lat i jak szybko wpadł w sidła tego nałogu, prawda, który go zdegradował. Potem trafiają do nas na oddział, kiedy już są bardzo duże powikłania, kiedy jest marskość wątroby, kiedy oni mają delirium, czyli fajnie się mówi, prawda, widzi ktoś białe myszki. Tymczasem dla nas to jest pacjent, który jest w głębokim pobudzeniu, często wymaga zapięcia w pasy, bo jest agresywny, bo jest w nieświadomości przede wszystkim. On nawet nie wie, co on robi. Ma dużą siłę, dewastuje oddział, jest w stanie zagrozić innym pacjentom czy personelowi szpitala. Często dostaje od nas takie dawki leków uspokajających, na których pewnie spokojnie moglibyśmy my prowadzić operację na innym człowieku, po prostu byłby zupełnie znieczulony. Tymczasem po takich osobach, które mają chorobę alkoholową, można powiedzieć, te leki spływają i nie ma żadnego efektu uspokajającego, nie ma żadnego efektu. Oni są często drgający, pobudzeni. Gdyby ktoś zobaczył, jak to wygląda z bliska chociaż raz, byłby przerażony.
Panie doktorze, zanim przejdziemy, bo tak sobie postanowiliśmy, że wcześniej zagramy pierwszą piosenkę z tych trzech, które pan wybrał, ale zanim do niej przejdziemy, to tylko jeszcze jedno takie pytanie tytułem tego wprowadzenia. Czy bliscy tych chorych rozumieją powagę sytuacji, jak do was przychodzą?
I to jest bardzo różnie, ponieważ często właśnie te rozmowy z bliskimi są najtrudniejsze. Często mamy do czynienia z osobami, które od wielu lat borykają się z uzależnieniem osób bliskich, próbują im pomóc, nie wiedzą do końca jak, bo nikt nie ma tutaj złotego środka. To są bardzo trudne sytuacje, kiedy alkoholicy wywierają pewien wpływ, próbują w jakiś sposób usprawiedliwić to swoje uzależnienie, znaleźć winnego, przerzucają winę na rodziny, ale też mamy takie osoby, które zupełnie są nieświadome tego, że osoba bliska jest uzależniona. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy bagatelizują. No jak to? Nie możecie pomóc? No przecież on nie pił alkoholu, tylko piwo, a piwo to jest napój. I takie rozmowy ja przeprowadzam. Jeszcze gorzej jest, jeżeli mamy do czynienia z kobietą, która jest uzależniona od alkoholu, bo bardzo często ten jakby uzależnienie u kobiet wygląda troszeczkę inaczej. Mamy takie picie, które jest, można powiedzieć, ukryte, kiedy to nie jest takie upijanie się jak u mężczyzn, tylko takie picie po małych ilościach i bardzo często dopiero o tym, że kobieta jest uzależniona, to bliscy dowiadują się w momencie, kiedy trafia na oddział na przykład i rozpoznajemy marskość wątroby i wtedy są pytania, no ale jak to, ale skąd? Myśmy nie widzieli, ale rzeczywiście gdzieś tam może jakaś małpka się znalazła mała, może gdzieś tam rzeczywiście często sięgała po to piwo, ale no nigdy się nie upijała, więc jak to?
A ta postawa tego takiego trochę lekkiego podejścia, że odtrójcie go i niech wraca do domu, ona jest częstą postawą?
Tak, to jest to, co ja słyszę praktycznie rzecz biorąc prawie codziennie w rozmowach z rodzinami. Przecież on przyszedł tylko na odtrucie, a pan mówi, że on może umrzeć. My mamy pacjentów, którzy są na przykład właśnie w delirium, czyli w majaczeniu alkoholowym, gdzie dla nas to jest od razu sygnał, że takie delirium ma samo w sobie 30% szans na niekorzystne zakończenie. Czyli po prostu na zgon pacjenta. Ale jeżeli taki pacjent wyjdzie z tego delirium, to dla nas jest kolejny etap walki o życie, prawda? To jest kolejny etap wychodzenia z innych powikłań, z marskości wątroby, żylaków przełyku, powikłań marskości, uszkodzenia mózgu, prawda? Taki człowiek się bardzo często uczy na nowo chodzić, chodzenie na takiej szerokiej postawie charakterystyczne dla alkoholika. Bardzo często nie wracają do pełni sprawności umysłowej i ta walka o życie dla nas tego pacjenta, prawda, jest zawierana w tych słowach rodziny, przecież on tylko na odtrucie.
Mhm. Czyli ja rozumiem, że bliscy, rodzina, przyjaciele często nawet nie wiedzą, że to, co wy robicie, to walczycie o życie tego pacjenta.
Tak, staramy się to bardzo często na samym początku już rozmów z rodzinami uświadomić, jaki to jest stan. I wówczas jest często dopiero przerażenie. No ale jak to? On może umrzeć? Przecież on ma dopiero 30 lat. Przecież ona ma dopiero 30 lat. Przecież on ma jeszcze 30 nie ma. A pan mówi, że on może umrzeć? Przecież zróbcie coś. No jak to? W XXI wieku żyjemy, a państwo nie możecie mu dać nowej wątroby?
Mhm. Proszę państwa, my tak właśnie medycznie w tej rozmowie spojrzymy na chorobę alkoholową i trochę bym porównał sens i ideę tej naszej rozmowy do etykiet paczek papierosów. Resztę już państwo sobie wyobrażą, a sięgamy po pierwszą piosenkę. Tutaj nie będziemy właściwie żadnych metafor używali. Wybrał pan piosenkę zespołu Kult pod tytułem Wódka.
Tak jest.
Dlaczego?
Myślę, że my żyjemy w takim trochę świecie, gdzie wszystkie choroby alkoholowe, prawda, osoby uzależnione, my trochę gloryfikujemy, prawda? Ta wódka to jest nic szkodliwego. Tymczasem w wielu momentach po prostu trzeba sobie wziąć pod uwagę to, że ta wódka jest po to, żeby nas ogłupić po prostu. To nie jest nic dobrego. To nie jest nic, co jest tak naprawdę pozytywnego, tak? I o tym jest ta piosenka.
Sprawy po zachodzie.
Na antenie Radia Poznań młodzi ludzie umierają z powodu choroby alkoholowej na oddziale wewnętrznym psychosomatycznym w Gnieźnieńskiej Dziekance i o tym rozmawiamy z kierownikiem tego oddziału, doktorem Marcinem Karolewskim. Panie doktorze, kiedy pacjent już się nie nadaje na detoksykację?
No właśnie, bo to jest taka trochę, można powiedzieć, gradacja, prawda? Bo pacjenci często albo po alkoholu po prostu cierpią, wiadomo, w domu, albo w cięższych przypadkach, po takich, powiedzmy, ciągach alkoholowych, czasami takie ciągi są 2-3 tygodniowe, prawda? Czasami nawet dłuższe. Trafiają często na oddziały właśnie detoksykacyjne, gdzie takie odtrucie z alkoholu, można powiedzieć, ten najcięższy okres, kiedy pacjent ma właśnie delirium, no, trwa też około 2 tygodni. No ale część z tych pacjentów z tych oddziałów właśnie detoksykacyjnych albo bezpośrednio ze szpitalnych oddziałów ratunkowych w bardzo ciężkim stanie trafia właśnie na oddziały chorób wewnętrznych. To są pacjenci, którzy mają bardzo często od razu różnego rodzaju powikłania. Na przykład są znalezieni z zachłystowym zapaleniem płuc, a takie zachłystowe zapalenie płuc to jest zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się własnymi wymiocinami. To są pacjenci, którzy mają zniszczone wątroby i bardzo wysokie poziomy prób wątrobowych i bilirubiny, żółci, gdzie ta wątroba już nie daje rady odtruwać organizmu. To są pacjenci, którzy mają skrajne wyniki poziomu elektrolitów. To jest często potas, który zagraża zatrzymaniem akcji serca. My tych pacjentów musimy monitorować. To są pacjenci, którzy mają skrajnie niskie poziomy hemoglobiny, mają niedokrwistość, ponieważ szpik kostny jest tak zniszczony, że od dłuższego czasu już nie produkuje w ogóle sam z siebie krwi. My takim pacjentom musimy przetaczać krew, prawda? Ja się często zastanawiam, ludzie z dobrej woli oddają krew w centrach krwiodawstwa, a mniej więcej 1/3 tej krwi trafia po prostu do alkoholików. My musimy, oczywiście my tą krew im dajemy, bo musimy ratować życie i nikt z nas się nie zastanawia nad tym, czy komuś dać, czy nie dać, bo to jest pacjent, który wymaga po prostu pomocy. No niemniej jednak taka jest rzeczywistość. Mógłbym wymieniać jeszcze bardzo dużo różnych przypadków, w których pacjent z powodu choroby alkoholowej po prostu nie nadaje się na detoks. To są ostre zapalenia trzustki, to są cukrzyce typu trzeciego, gdzie pacjent po prostu ma tak zniszczoną trzustkę, która już sama z siebie nie produkuje insuliny, a wyniki wtedy cukru skaczą pomiędzy skrajnie niskimi, jak 20, a 600 i to w ciągu jednej doby. Tak wygląda cukrzyca tak zwana typu trzeciego, czyli ta spowodowana zniszczeniem trzustki właśnie z powodu alkoholu. To nie są rzadkie przypadki. Później się zdarzają oczywiście przewlekłe zapalenie trzustki, które powoduje skrajne bóle brzucha. Wszystkie powikłania, które się dzieją po alkoholu. Mamy, prawda, wrzody żołądka, mamy krwawienia z żylaków przełyku. Pacjenci bardzo często wówczas chlustają po prostu krwistymi wymiotami. Obraz alkoholika, który trafia na oddział chorób wewnętrznych, to jest pacjent w stanie zagrożenia życia, gdzie my czasami po prostu nie wiemy, za co się łapać i co po kolei mamy robić, żeby tego człowieka ratować. I to jest znowu początek naszej drogi o uratowanie tego człowieka.
Czy pan tutaj opisał teraz przypadki, jakie trafiają ludzi z tak zwanego marginesu?
Absolutnie nie. No to jest choroba, można powiedzieć, maksymalnie demokratyczna. U nas bardzo często na jednej sali leżą osoby, które zaczynały od picia 18-letniej whisky, a kończyły po prostu na oddziałach detoksykacyjnych. To są ludzie, którzy są, można powiedzieć, z wyżyn społecznych, którzy są elitami, prawda? No są prokuratorzy, lekarze, ale zdarzają się też księża, są studenci, którzy mieli bardzo dobre wyniki w nauce, prawda, odbierali nagrody od rektora, a później ja te wszystkie historie zbieram od rodzin, prawda, no proszę go ratować, no przecież on tak się dobrze zapowiadał, przecież on miał wysokie wyniki na studiach i tych opowieści, można powiedzieć, jest bardzo dużo. Dla nas to jest nasz właśnie taki chleb powszechny. Kiedy miałem dyżur, jeden z moich dyżurów sylwestrowych, prawda, leżał pacjent, który był lekarzem, nie oczywiście już nieczynnym zawodowo, no ale w czasie tego dyżuru wypił pół litra środka dezynfekcyjnego, taki miał potrzebę po prostu sięgnięcia po alkohol. I bardzo często wówczas na jednej sali leży po prostu osoba, która jest z wyżyn społecznych, można powiedzieć, i taka sama z nizin społecznych, i to wygląda dokładnie tak samo.
Czy zbierając te historie, wysłuchując tych historii, potrafiłby pan doktor powiedzieć, jak to się zaczyna?
A no właśnie tu jest ten problem, że nikt nie wie, kiedy ta magiczna bariera zostanie przekroczona, prawda? Kiedy to jest picie już niebezpieczne, kiedy zaczyna się to picie już, które zagraża już wystąpieniem choroby alkoholowej, prawda? Każdy mówi, ja zachowuję kulturę picia, przecież ja zachowuję umiar i przecież ja sobie z tym świetnie radzę. Ale trzeba sobie wziąć pod uwagę też to, że praktycznie rzecz biorąc takie same historie ja słyszę potem od pacjentów, których na przykład uda nam się wyprowadzić. Walczymy 3-4 tygodnie czasami o życie danego pacjenta, przywieziony jest w zachłystowym zapaleniu płuc, prawda, znaleziony gdzieś w rowie, zachłyśnięty własnymi wymiocinami, zaczyna się jeden, drugi antybiotyk, prawda, wyprowadzamy go, walczymy o to, żeby ta wątroba podjęła pracę, przetaczamy krew, prawda. I wówczas pytamy się takiego pacjenta na przykład, czy pan jest gotowy, czy pan zechciałby pójść na oddział odwykowy. Za płotem jest oddział odwykowy, ja panu załatwię, że pan pójdzie na odwyk. No ale panie doktorze, ja nie mam problemu, ja sobie z tym świetnie poradzę. Ja się pytam wówczas pacjenta, mówię, przepraszam bardzo, mówię, ja sobie nie potrafię wyobrazić, jak można upaść niżej. Jeżeli, mówię, przywieziono pana tutaj z rowu, zachłyśniętego właśnie własnymi wymiocinami, mówię, to kiedy pan będzie uważał, że ma problem? Pan czy pani tutaj, no takie rozmowy są dla nas codzienne. Ja rozmawiając z pacjentami, próbując uświadomić im, jak nisko upadli w danym momencie, nie robię tego ze złośliwości, nie robię tego z jakiejś pogardy, wręcz przeciwnie. To jest jedyna szansa czasami dla takiego pacjenta, żeby on zrozumiał i zechciał coś zmienić. Niestety wyparcie jest bardzo duże. I muszę powiedzieć, że czasami zdarza się rzeczywiście, że na drugi dzień pacjent mówi, wie pan co, jak pan to tak powiedział, tak ostro, ja sobie to przemyślałem. Ja pójdę się leczyć. I czasami rzeczywiście się zdarza, że pacjent chce się leczyć, że sam chce. Natomiast gorsza sytuacja jest, kiedy rodzina mówi, ja go namówię na leczenie. Proszę tylko tutaj zawołać zespół z oddziału odwykowego, żeby go zakwalifikowali, a ja go namówię, żeby on się zgodził. Jeżeli alkoholik zgadza się dla kogoś, to praktycznie rzecz biorąc nie ma szans na to, że to leczenie odwykowe przyniesie jakikolwiek skutek, bo on po prostu przesiedzi 6 tygodni na takim leczeniu odwykowym i wyjdzie i za chwilę wróci do picia. My bardzo często też widzimy takie przypadki, kiedy pacjent wychodzi od nas na przykład po 3-4 tygodniach, czasami to jest 6 tygodni leczenia, prawda? Mamy pacjentów ze skrajnie wyniszczonym na przykład sercem, ledwo co, że tak powiem, są w stanie ujść, a po miesiącu przywożą tego pacjenta z powrotem po 4 tygodniach ciągu alkoholowego, czyli on wychodząc od nas natychmiast wpadał w kolejny ciąg i ta walka się zaczyna od nowa. To nie są rzadkie przypadki.
A komu łatwiej wytłumaczyć powagę sytuacji? Samemu temu choremu, czy jego rodzinie, jego bliskim?
Tu jest taki problem, że my nie mamy złotego środka, ani nie mamy cudownych rad dla tych rodzin, bo tak naprawdę te rodziny są w bardzo trudnej sytuacji i ja to doskonale rozumiem te emocje, które targają rodzinami, bo oni z jednej strony chcą pomóc swojemu najbliższemu członkowi rodziny, ojcu, synowi, czy żonie, chcą pomóc. Jeżeli widzą, że ktoś upada, prawda, no to zaniosą do domu, przyprowadzą, przykryją, posprzątają pod nim, ale jednocześnie niestety stwarzają takiemu alkoholikowi taki komfort picia, prawda, bo on wie, że obojętnie jak on upadnie, to ktoś za nim będzie, prawda, i ktoś za chwilę właśnie po nim posprząta, ktoś go zaprowadzi do domu, ktoś nie pozwoli mu upaść. I tu bardzo ciężko jest, że tak powiem, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby taki alkoholik zrozumiał, że jest właśnie już w takiej sytuacji, kiedy musi podjąć walkę o własne życie, prawda? Bo to jest ten moment, kiedy zawsze mu się jakoś udaje, a potem przychodzi czas tylko na szukanie winnych, prawda? Bo to jest przez matkę, przez żonę, przez córkę, która przyniosła złą ocenę, przez żonę, która się spojrzała, i zawsze jest wyszukiwanie tego winnego. Te schematy się niestety bardzo często powtarzają.
Sięgniemy teraz po drugą piosenkę, którą pan wybrał. Ja tak przekornie powiem, że bardzo przyjemna ta piosenka. Ryszard Rzynkowski, Wypijmy za błędy. Dlaczego ta piosenka w pana tutaj liście dzisiaj się znalazła?
A no właśie, bo to jest też takie nasze polskie, prawda? My spędzamy ten czas przyjemnie przy alkoholu. Wypijemy za błędy, wypijemy z okazji czegoś przyjemnego, wypijemy z okazji urodzin. Zapijemy swój nieprzyjemny czas, będziemy świętować przy alkoholu, prawda? I to jest właśnie takie nasze spędzanie codziennego czasu.
Za błędy na górze.
Z lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych rozmawiamy o chorobie alkoholowej. Przypomnę, lekarz Marcin Karolewski jest naszym gościem i rozmawiamy o tym, jakie żniwo zbiera choroba alkoholowa, choćby na oddziale kierowanym przez pana doktora w Gnieźnie. To są dwie osoby tygodniowo, średnio umierają, tak?
Myślę, że to są tygodnie, gdzie jest więcej, tygodnie, gdzie jest mniej. Można powiedzieć, że pewnie taka średnia będzie 2-3 osoby tygodniowo z powodu samej choroby alkoholowej. Jeżeli umiera na oddziale młoda osoba i nie jest to choroba nowotworowa, to zwykle jest to po prostu alkoholizm.
Według różnych danych dostępnych w Polsce mamy od 600-700 tysięcy alkoholików, no nawet nieraz mówi się o 900 tysiącach. W Polsce zapija się na śmierć tylko w jednym roku około 10 tysięcy osób, według tych danych, które tutaj mam. W tym 7 tysięcy umiera wskutek marskości wątroby, krwotoku żylaków, przełyku, przedawkowania. Panie doktorze, w artykule dla tygodnika Wprost pan tak obrazowo napisał, co widać w organizmie alkoholika walczącego o życie.
Tak.
I ja tak punktowo zapytam, zaniki mózgowe, co to jest właściwie?
No właśnie, alkohol to jest po prostu najzwyczajniej w świecie rozpuszczalnik, a nasz mózg, nasz ośrodkowy układ nerwowy to są niestety głównie tłuszcze. Jeżeli my walczymy o życie takiego człowieka, który jest po ciągu alkoholowym, po długotrwałym piciu i udaje nam się takiego człowieka wyprowadzić, czy wygrać tą walkę o życie, to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że to nie jest film. Tu nie będzie bohater główny, który wstanie, pójdzie dalej i otrząśnie się i będzie mógł dalej normalnie żyć. Najczęściej to są pacjenci, którzy nie są w stanie wrócić do własnych rodzin i wymagają jakiejś opieki. Ten ośrodkowy układ nerwowy jest na tyle zniszczony, jest na tyle zdegradowany, że ci pacjenci zaczynają od nauki chodzenia. Zwykle mają jakiegoś typu otępienia, mają psychozy alkoholowe. To są zespoły, które są nazwane zespoły Otella, takiej paranoicznej zazdrości. To są pacjenci, którzy wracają do domu i są agresywni. Zdarzają się bardzo często padaczki alkoholowe. I dla takiego pacjenta my często musimy szukać potem miejsca jego długotrwałego pobytu, bo rodzina mówi, no ale nie oddacie mi go przecież w takim stanie, jak? Przecież jak pan sobie wyobraża, że ja teraz będę się nim opiekował? Takie rozmowy też się zdarzają i wówczas musimy pacjentowi szukać jakiegoś miejsca w domu pomocy społecznej czy w jakimś zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zależności od tego, jak on funkcjonuje. Niestety nasz system opieki społecznej jest przeładowany pacjentami przewlekle zniszczonymi właśnie z powodu alkoholizmu.
Tak jak pan zwraca uwagę właśnie w tym przytoczonym przeze mnie artykule, ten człowiek uratowany od śmierci z choroby alkoholowej, on najczęściej się już do końca życia staje, trzeba to powiedzieć wprost, ciężarem, albo dla własnej rodziny, jeżeli się podejmuje ona mieć go w domu, albo dla systemu opieki zdrowotnej.
Zdecydowanie tak. Tutaj trzeba chylić czoła przed tymi rodzinami, które dalej zajmują się takimi pacjentami, bo bardzo często nie dość, że taka opieka jest trudna ze względu na uszkodzenie takiego pacjenta, to jeszcze są pewnego rodzaju charakteropatie, agresja, która jeszcze dodatkowo utrudnia. Dopóki jest fajnie, dopóki, prawda, ten alkohol przynosi jakieś trochę śmiechu, dopóki przynosi trochę uspokojenia, trochę radości. Tak w tej piosence, prawda, tu piliśmy ze smutku, czasami pijemy z radości. To jest dobrze, ale nikt z nas nigdy nie wie, kiedy przekroczymy tą magiczną granicę i kiedy ta choroba już zacznie, można powiedzieć, tak samo jak nowotwór, zjadać tego pacjenta. To moglibyśmy naprawdę bardzo dużo rzeczy wymieniać, jak to potem wygląda i po kolei, co u którego człowieka jest bardziej, bardziej uszkodzone. Niemniej jednak trzeba sobie powiedzieć jasne, to jest choroba śmiertelna.
Tak, bo ja tutaj zapytałem tak szczegółowo o zaniki mózgowe, ale tu jeszcze i pan wspomina o żylakach przełyku i o mięśniu sercowym zanikowym.
Tak jest. My mamy pacjentów, którzy mają na przykład niecałe 40 lat, a frakcję wyrzutową 10-15% serca. Obrazowo to jest pacjent, który ma po prostu niewydolność serca taką, która normalnie kwalifikowałaby go do przeszczepu serca. Rodziny się często pytają, dlaczego nie przeszczepicie mu wątroby, dlaczego nie znajdziecie dla niego wątroby, dlaczego nie potraficie tej wątroby zamienić, czy zastąpić tak samo jak nerki można zastąpić. My sobie nie zdajemy sprawy, czym dla organizmu jest wątroba. Nerka przykładowo jest organem, który pełni, można powiedzieć, stosunkowo prostą rolę oczyszczania organizmu przez po prostu mechaniczne filtrowanie. Ja oczywiście bardzo mocno upraszczam tutaj obrazowo, natomiast wątroba to jest wielkie laboratorium chemiczne, które nie dość, że odtruwa organizm przez bardzo wiele różnych procesów chemicznych, to jeszcze sama z siebie produkuje bardzo skomplikowane białka, które są potem trudne do uzupełnienia. My możemy uzupełnić trochę może najprostszych białek, takich jak albuminy, ale tych białek, które produkuje, czy tych substancji, które produkuje wątroba, jest naprawdę bardzo dużo. To jest zbyt duży, zbyt potężny mechanizm, który można by zastąpić prostą dializą.
Mm-hmm. To jeszcze pana zapytam o taką rzecz jak puchlina brzuszna. To ma związek z wątrobą, czy nie?
Tak jest. To jest też bardzo prosty, można powiedzieć, też hydrauliczny mechanizm, kiedy wątroba sama staje się marska, kiedy ona staje się bardzo twarda, kiedy już przebudowa tej wątroby powoduje, że stanowi ona zbyt dużą barierę do przekroczenia i po prostu mechanicznie przed tą wątrobą krew zaczyna się zbierać i przesiąkać do brzucha. W tym samym mechanizmie powstają żylaki przełyku, powstaje tak zwana głowa meduzy, którą widzimy na brzuchu. To są żylaki, które są już bezpośrednio widoczne i zaczyna się zbierać woda w brzuchu. Oczywiście można to spunktować, można to upuścić, ale to jest mechanizm bardzo krótkotrwały, ponieważ razem z tą puchliną brzuszną pacjent traci bardzo dużo białek, które są u alkoholika na wagę złota. Nie da się tego wszystkiego uzupełniać.
Czyli właściwie pokazaliśmy, że organizm alkoholika degeneruje się na tym poziomie, jakby to powiedzieć tak mądrze, somatycznym, ale tak też jest. Wiadomo, że to samo dzieje się i na poziomie umysłowym, i duchowym.
Tak, no tu można powiedzieć, że to, co my tutaj opowiadaliśmy o samym organizmie pacjenta, dotyczy tego pacjenta. Natomiast to, co się dzieje w takim szerszym kontekście, dotyczy takiej degradacji rodzin, więzi społecznych, degradacji całych rodzin. I to jest choroba, która rzadko dotyczy tylko osoby, która jest bezpośrednio uzależniona. Mamy potem różnego rodzaju syndromy, czy dzieci alkoholików, rodziny alkoholików, prawda, dorosłe dzieci alkoholików, ludzi, którzy idą do szkoły i mają poczucie niskiej wartości, bo wiedzą, że w domu jest osoba, która jest uzależniona, nie można przyprowadzić nikogo do domu, bo nigdy nie wiedzą, czy będzie awantura, czy nie. Bardzo często mają też takie poczucie własnej winy, ponieważ to właśnie wymuszanie jakiegoś takiego poczucia winy u współdomowników jest też charakterystyczne dla alkoholików. Dzieci, które mają potem bardzo niskie poczucie własnej wartości, żony czy mężowie, którzy się wstydzą, bo wiedzą, że sąsiedzi widzą cały czas, prawda, kto wraca do domu pijany. I to jest cały system, który się tworzy właśnie przez ten alkohol, który jest tak naprawdę, prawda, taki fajny. Przecież są kluby, prawda, koneserów whisky, są kluby koneserów wina, prawda, mówimy sobie, które piwo jest lepsze, a może z Czech, a może z Niemiec, a może z innego kraju, prawda. I ten przemysł, prawda, powoduje, że my mamy takie poczucie, że ten wolny czas, prawda, jest spędzany, powinien być przy alkoholu. Co więcej, my uczymy dzieci, że dopóki jesteś jeszcze młody, dopóki nie masz 18 lat, to mamy dla ciebie piwo 0%, będziesz dorosły, wypijesz sobie prawdziwe. To jest przyzwyczajanie do marki. To jest już niszczenie tego organizmu, czy tego umysłu młodego człowieka. Ty się będziesz dobrze bawił, jak będziesz, prawda, spędzał ten czas przy alkoholu. My to widzimy przecież w szkołach, jak to wygląda. Kto jest popularny? Popularne są te osoby, które się dobrze bawią, które potrafią na imprezie wypić, nawet gdzieś spędzić ten czas z alkoholem, a te osoby, które odmawiają, są gdzieś na margines rzucane, więc my od szkół już powodujemy, że gloryfikujemy trochę te osoby, które nadużywają.
Panie doktorze, w ostatnich miesiącach toczą się dyskusje na takie tematy jak sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych, jak ograniczenie nocnej sprzedaży, tak zwane nocne prohibicje, dzielnicowe prohibicje po pewnej godzinie itp. itd. Ja mam przed sobą, nawet specjalnie wziąłem numer tygodnika powszechnego sprzed 7 prawie lat, 2019 rok. Na okładce tytuł Dlaczego pijemy i kilka haseł: w Polsce alkohol łatwiej kupić niż chleb. Telewizje nadają 7 godzin reklam piwa dziennie. Mówię to po to, że ta dyskusja toczy się od lat i właściwie nic się nie zmienia. Dlaczego tak jest?
A no właśnie, nam się wydaje, że my nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo przecież alkohol to jest część naszej też takiej tożsamości, przemysłu. To jest zbyt duży w tej chwili przemysł, który można by zniszczyć. Tymczasem u naszych sąsiadów na Litwie się to bardzo mocno udało i tam sprzedaż alkoholu została mocno ograniczona i spożycie. I oni tą walkę, można powiedzieć, wygrali, ale wygrali właśnie w bardzo ostry sposób. Tymczasem w Polsce ja jeżdżę od czasu do czasu na sejmowe komisje zdrowia, które cały czas rozmawiają.
I był też pan w zeszłym tygodniu.
Tak jest. I ta dyskusja w zasadzie, można powiedzieć, się nie zmienia. To jest dyskusja bardzo często, gdzie jest grono przeciwników alkoholu, którzy zwykle pracują z ludźmi uzależnionymi, którzy widzą, jak to wygląda, którzy leczą tych pacjentów. To są też jakieś organizacje, które zrzeszają już alkoholików, czy rodziny alkoholików, i oni walczą z tym. Natomiast duża grupa przeciwników, to jest przeciwników walki z alkoholizmem, to jest niestety duże lobby alkoholowe. Jeżeli się jedzie do Warszawy na Komisję Zdrowia, to się słyszy walkę pomiędzy zwolennikami piwa, a producentami wódek i whisky, prawda? Kto ma rację i kto powinien więcej zarobić, i czy bardziej sprawiedliwa jest ta akcyza, czy bardziej sprawiedliwa jest ta akcyza. Ja wielokrotnie miałem okazję uczestniczyć w tych dyskusjach i mówiłem po prostu, że to nie ma znaczenia, czy pacjent umiera z powodu 18-letniej whisky, czy umiera z powodu piwa, czy z powodu wódki. Ta śmierć wygląda tak samo dramatycznie i wygląda ten pacjent na samym końcu na tej sali dokładnie tak samo. A kto będzie z tego przemysłu czerpał zyski, to nie ma znaczenia, bo wiemy, kto traci. Tracimy wszyscy my. Dla porównania, akcyza z alkoholu rocznie to jest przychód rzędu 10-12 miliardów złotych, natomiast koszty, w tym bezpośrednie koszty ponoszone przez alkohol, są w tej chwili obliczane na około 180 miliardów złotych rocznie. Więc to jest wielokrotnie przewyższa te zyski z akcyzy. Trzeba sobie powiedzieć też wprost, gdybyśmy zalegalizowali jakąkolwiek zbrodnię, czy powiedzmy kradzieże, czy narkotyki, czy prostytucję, to w pewnym momencie tak samo to lobby powiedzmy narkotykowe, powiedziałby, jeżeli my to zlikwidujemy, prawda, taki przemysł, no to będzie szara strefa, to będzie, prawda, przemyt, to nie będziemy mieć nad tym kontroli i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie takich samych argumentów używają w tej chwili przedstawiciele lobby alkoholowego.
A zgadza się pan z taką tezą z innego artykułu, tutaj przytaczam, że co piąty pijący popada w alkoholizm i nie sposób przewidzieć, kto się uzależni, bo to loteria?
Dokładnie tak. My niestety sami nie jesteśmy bezpieczni. Nasze rodziny nie są bezpieczne. Nasze dzieci, idąc do szkoły, oglądają reklamy piwa. Nasze dzieci widzą, jak ich koledzy się bawią. My jesteśmy w stanie do pewnego momentu w jakiś sposób zabezpieczyć nasze dzieci, dopóki one są małe, ale czy my tak naprawdę jesteśmy w stanie ich w 100% zabezpieczyć przed tym, że nasze dzieci nie wpadną w alkoholizm? Ja nie jestem tego, co do tego przekonany. My widzimy, że nawet wśród naszych znajomych, którzy widzą, jak bardzo alkohol jest degradujący, to wśród naszych znajomych lekarzy, prawda, też są osoby uzależnione. Wśród naszych rodzin, praktycznie rzecz biorąc, chyba nie ma rodziny, która nie potrafiłaby w tej chwili dać przykładu jednej czy dwóch osób głęboko uzależnionych ze swojego najbliższego otoczenia.
A panie doktorze, co pan by powiedział dzisiaj teraz naszym słuchaczom, którzy, no właśnie, może sami są uwikłani w jakieś takie sytuacje alkoholowe, może obserwują takie sytuacje. Co nas powinno zaniepokoić, czy to w nas samych, czy wśród naszych bliskich, kiedy nie jesteśmy jeszcze, albo nam się wydaje, że nie jesteśmy uzależnieni, ale jakie już takie pierwsze symptomy powinny nas zaniepokoić, jeżeli mówimy o takim naszym, że się tak wyrażę, obcowaniu z alkoholem?
No myślę, że przede wszystkim, jeżeli sięgamy już do tego alkoholu zbyt często, nawet w sytuacjach, kiedy jesteśmy sami, potrzebujemy wrócić do domu, już o tym myślimy, że wrócimy do domu, prawda, i tam sobie może nalejemy tą szklaneczkę, chociażby whisky, to już jest sytuacja niepokojąca. Kiedy my myślimy o tym, że już za chwilę będzie koniec tygodnia i będziemy mogli sobie trochę odetchnąć ze szklaneczką alkoholu, czy pójdziemy na piwo, to jest sytuacja niepokojąca, bo od tego się zaczyna. Najpierw zaczyna się od piątków z alkoholem, a potem te piątki przedłużają się do poniedziałków i wtorków. Kiedy widzimy wśród swoich najbliższych osób, te, które w poniedziałek biorą bardzo często zwolnienia lekarskie, prawda, bo się źle czują, to jest najczęściej już jakiś symptom alkoholizmu. Więc tych, można powiedzieć, takich objawów jest bardzo dużo. Jeżeli widzimy gdzieś w naszym otoczeniu osobę, która na jakiejś imprezie jest smutna, jest mrukiem, jest w jakiś sposób, nie potrafi się bawić, dopóki nie naleją pierwszej szklaneczki czy pierwszego kieliszka alkoholu, a wówczas ta osoba staje się nagle królem świata, zabawia wszystkich, no to już jest najprawdopodobniej alkoholik, bo on jest napięty, on ma zmiany nastroju, prawda? On dopóki nie poczuje tego zluzowania, dopóki nie zejdzie z niego to napięcie, to on nie potrafi się bawić. Ale ta pierwsza szklaneczka alkoholu to będzie człowiek, który nie będzie nawet czekał na to jedzenie, tylko na tą małą napitkę i wówczas już będzie fajnie i już tu jest, prawda, król życia rzucający dowcipami i najweselszy.
Proszę państwa, naszym gościem tego wieczoru był dr Marcin Karolewski, specjalista chorób wewnętrznych, kierownik oddziału wewnętrznego psychosomatycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie. Żegnamy się trzecią z piosenek wybranych przez pana, to Andrzej Grabowski i Jestem jak motyl. I krótkie wprowadzenie, panie doktorze, na pożegnanie ta piosenka będzie.
No cóż, myślę, że ta piosenka będzie takim podsumowaniem naszego takiego, można powiedzieć, trochę smutnego wywiadu i tych wszystkich smutnych wniosków, do których dochodzimy. To jest piosenka, która jest, można powiedzieć, taką spowiedzią człowieka w barze.
Dziękujemy państwu za uwagę. Dzisiaj poważną rozmową rozpoczęliśmy wieczory tego tygodnia. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Rafał Regulski przy mikrofonie, Łukasz Kurzawski za sterami jeszcze będzie tutaj z Państwem. I przypomnę, dr Marcin Karolewski był naszym gościem. Rozmawialiśmy o chorobie alkoholowej.
Dobranoc.
Przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole. Więc proszę o piwo, cycate anioły, co wkoło fruwają fałszywie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Powróćcie ze mną na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. A my w niebo wzięci do baru rajskiego, twarde są dla nas te bramy. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Tam zrozum nie liczą się strony. Gdy jestem jak motyl, przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Z tym wnioskiem w niedzielę przy stole. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest.
Po zachodzie.